Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem, proboszczem i dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, droga młodzieży, wszyscy drodzy memu sercu, bracia i siostry. To pierwsze dzisiejsze czytanie z Księgi Wyjścia zawierało w sobie niejako cztery odsłony. Pierwsza mówiła o sprzeniewierzeniu się Bogu przez synów Izraela. Dopiero co wyszli w sposób cudowny z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Dzięki nadzwyczajnej interwencji Boga przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, gdy tymczasem ich prześladowcy, Egipcjanie, utonęli w odmętach morza. A jednak jakby ta przeszłość, którą doświadczyli, której byli świadkami, przestała mieć swoją wymowę. Ulali ze złota cielca i powiedzieli sobie: oto Bóg, który wyprowadził nas z ziemi egipskiej. Trudno wyobrazić sobie większy bezsens i brak rozumu. Ale można by powiedzieć, tak zawsze było i jest w przypadku każdego bałwochwalstwa. Ludzie czynią sobie bogów z metalu, z kamienia, z drewna. Czynią sobie bogów także ze swoich idei i padają potem przed tymi wytworami własnych rąk, twarzą schyloną aż do ziemi. Trudno to zrozumieć, to upadanie przed bożkami, które mają co prawda usta, ale nie mówią, mają oczy, ale nie widzą, mają nozdrza, ale nie czują zapachu, mają ręce, ale te pozbawione są dotyku, mają nogi, a nie chodzą. I takie odwrócenie się od Boga, a jednocześnie takie poniżenie własnej godności, istoty rozumnej, sprawiło, że doszło do drugiej odsłony dzisiejszego czytania, mianowicie do Bożego gniewu i chęci, by ukarać niewiernych Izraelitów i powołać sobie nowy lud Boży, który by się już z Abrahama nie wywodził, ale z Mojżesza. I w tym momencie następuje trzecia odsłona. Modlitwa błagalna ze strony Mojżesza skierowana do Najwyższego. Dlaczego, Panie, Twój gniew płonie przeciwko temu ludowi? Dlaczego zapalczywość Twego gniewu chce doprowadzić do zagłady tego ludu? Okaż miłosierdzie. Przebacz. I dochodzi właśnie do tego, co można by nazwać czwartą odsłoną. Bóg okazuje swoje miłosierdzie. Natchniony autor Księgi Wyjścia pisze: wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. I dalsze dzieje Izraela, dalsze wieki składające się na jego historię, to ciągłe odchodzenie od Boga, kolejne zdrady, nowe przejawy bałwochwalstwa, dalej rzeczywiste kary za tę postawę odejścia i zwątpienia, zwłaszcza w tym najbardziej przejmującym i dotkliwym kształcie, jakim była niewola babilońska, zburzenie Jerozolimy i uprowadzenie pozostałych mieszkańców Jeruzalem do krainy między Tygrysem i Eufratem na długie 70 lat niewoli. I potem znowu powrót i nowe objawy miłosierdzia i kolejne zdrady. Jakie to, można powiedzieć, ludzkie, jakie prawdziwe. Ale kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. Wypełniły się zapowiedzi, które ostatecznie przyjęły kształt tego, co powiedział podczas nocnej rozmowy z Nikodemem Pan Jezus. Tak Bóg umiłował świat, że zesłał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak opisywał tę sytuację później święty Jan Apostoł w swojej Ewangelii: Syn Boży przyszedł do swoich, ale swoi Go nie przyjęli. I dzisiejszy fragment Ewangelii, wielkie słowo apologii Pana Jezusa, jest tego najbardziej wymownym przykładem. Pan Jezus mówi: przyszedłem od Ojca, wypełniam Jego wolę, ale wy jesteście dalecy ode mnie. Stoją za mnie dzieła, które wypełniam, nadzwyczajne cuda, mądrość, która zachwyca tak wielu. Ale wyście nie uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał. Nie uwierzyliście w Boga miłosiernego, nie wierzycie także w Jego Syna. Ogromne oskarżenie. Ogromne oskarżenie, które staje się tym bardziej wymowne, że jak słyszeliśmy, w obliczu zdrady i sprzeniewierzenia się synów Izraela, o którym mówiło pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia, Mojżesz prosił Boga o miłosierdzie. A tu Pan Jezus mówi: pierwszym waszym oskarżycielem jest Mojżesz. Pokładacie w nim nadzieję, ale gdybyście jemu, Mojżeszowi, uwierzyli, to byście uwierzyli i w Ojca, i we mnie. Ale wy myślicie o swojej chwale. Nie myślicie o tym, by oddać chwałę samemu Ojcu. I dlatego mi nie wierzycie. I dlatego mnie odrzucacie. Na szczęście nie wszyscy. Kiedy Pan Jezus za jakiś czas przebywał w świątyni jerozolimskiej, mówił o owcach, które słuchają Jego głosu. Ja je znam, one idą za mną, a ja daję im życie wieczne. I dlatego nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki, bo Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Co znaczy? Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jak zrozumieć te słowa? Jak je wyrazić językiem niebiblijnym, ale człowieka, który chce wniknąć swoim rozumem w to wszystko, co Pan Jezus nam o sobie i o Ojcu i o Duchu Świętym objawił. W jakiejś mierze, szukając odpowiedzi na to bardzo ważne pytanie, jak wniknąć w najświętsze Boże tajemnice? W jakiejś mierze odpowiedzi szukamy i możemy znaleźć w miejscu dzisiejszego kościoła stacyjnego, wspomnianego na tej mszy, na początku tej mszy świętej przez waszego czcigodnego księdza proboszcza. Trzeba by nam się udać do Bazyliki świętego Sylwestra i świętego Marcina na wzgórzach. To miejsce starożytnego Rzymu, niedaleko dzisiejszego Koloseum i także niedaleko z drugiej strony od Bazyliki Santa Maria Maggiore. Tam kiedyś mieszkała rodzina chrześcijańska, jeszcze w czasach pogańskich. I kiedy chrześcijaństwo wreszcie zostało uznane przez państwo rzymskie na mocy edyktu Konstantyna Wielkiego z 313 roku, rodzina ta ofiarowała to miejsce ówczesnemu papieżowi Sylwestrowi I. I tam też wzniesiono, rozbudowano ten dom i wzniesiono pierwszy kościół pod wezwaniem wszystkich męczenników. W roku 500 został ten kościół rozbudowany przez papieża Symmachusa i właśnie poświęcony patronom Marcinowi, świętemu Marcinowi z Tur i papieżowi Sylwestrowi I. I tam właśnie w tym miejscu, w roku 324, odbyło się szczególne spotkanie biskupa Rzymu, Sylwestra, ale także biskupów będących odpowiedzialnymi za swoje wspólnoty na terenie Italii. Spotkali się, ponieważ rok później, w 325, cesarz Konstantyn Wielki chciał uroczyście obchodzić 20-lecie swojej cesarskiej władzy. A ponieważ dochodziły do niego wieści, że chrześcijanie się dzielą w interpretacjach na temat tego, kim jest Bóg w swej istocie, kim jest Ojciec, kim Jezus Chrystus, chciał zwołać do swojej stolicy wszystkich biskupów chrześcijańskich z całego ówczesnego wielkiego rzymskiego imperium. I przygotowaniem właśnie na terenie Rzymu i Italii do tego spotkania było to, które odbyło się właśnie w kościele świętego Marcina i Sylwestra. Gdybyśmy weszli do tej wspaniałej świątyni, widzielibyśmy freski przedstawiające właśnie spotkanie tych biskupów dyskutujących o tym, jak rozumieć to, że jest jeden Bóg, który objawia się i działa w trzech osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. A Podziały wówczas między chrześcijanami były wielkie, spowodowane przez działającego na terenie Aleksandrii Ariusza, kapłana, który uważał, że Jezus Chrystus nie jest Bożym Synem. Jest najwyżej przez Ojca adoptowanym człowiekiem. Że nie można zatem mówić o Trójcy Świętej. Nie można mówić o tym, że Syn i Ojciec stanowią jedno. Dwie osoby w ramach jednej Trójcy Przenajświętszej. I obrady pierwszego soboru, który miał miejsce właśnie w Nicei w 325 roku, niedaleko Konstantynopola, zakończyły się pewnymi sformułowaniami, które później do 381 na kolejnym soborze, tym razem odbywającym się wprost w Konstantynopolu, zakończyły się sformułowaniem, wyznaniem wiary, które nazywane jest credo nicejsko-konstantynopolitańskim i które my powtarzamy, wyznajemy uroczyście, na stojąco, podczas każdej niedzielnej mszy świętej i każdej uroczystości liturgicznej. To właśnie wtedy zrodziły się słowa, które znamy tak dobrze. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Słowa odnoszące się do dzieła stwórczego Boga Ojca. I dalej. I wierzę w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Wyznanie wiary językiem człowieka, który chce wniknąć w Boże tajemnice na tyle, na ile jest to możliwe. I który w tym wyznaniu wiary oddaje cześć jedynemu Bogu w Trójcy Świętej. I który poprzez to wyznanie łączy się z wszystkimi innymi chrześcijanami, tworząc jeden święty katolicki i apostolski Kościół. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Będziemy mieć życie wieczne. Nie zginiemy, jeżeli będziemy wierzyć, wyznając w sposób uroczysty i świadomy właśnie te słowa credo nicejsko-konstantynopolitańskiego. Mówimy o tym, drodzy siostry i bracia, wnikając w dzisiejsze czytania czwartku, czwartego tygodnia Wielkiego Postu, tutaj przeżywając nasze stacyjne eucharystyczne spotkanie. Tutaj, czyli w kościele pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. O nim też mówił, do niego nawiązywał Pan Jezus w tej wielkiej mowie do Żydów, której fragment słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Żydzi nie wierzyli, że Jezus jest Synem Bożym. Wysłali zatem poselstwo do Jana Chrzciciela, by się w tej sprawie wypowiedział. I Pan Jezus mówi, wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. On jest lampą, co płonie i świeci. A wy chcieliście radować się krótki czas Jego światłem. Tyle, co mówił Pan Jezus o Janie. A Jan Apostoł dodawał od siebie o świętym Janie Chrzcicielu. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Jan Chrzciciel daje o nim, o Jezusie Chrystusie, Bożym Synom, świadectwo i głośno woła w słowach: ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Tak mówił Pan Jezus o Janie Chrzcicielu. Tak mówił umiłowany uczeń Chrystusa o Janie. A Jan Chrzciciel tak mówił o Chrystusie. Gdy Żydzi, pisze, czytamy w Ewangelii świętego Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: ja mam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. Ja chrzczę wodą. Natomiast pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Taki był Jan. Zatroskany o to, aby torować drogę dla Bożego Syna, aby otwierać ludzkie serca na wiarę, że jedynie w Chrystusie jest zbawienie. Pokorne, pełne prawdy świadectwo. Wasz Kościół, drodzy bracia, noszący tytuł świętego Jana Chrzciciela, jest niejako symbolicznie wzniesiony na tym szczególnym kamieniu węgielnym, jaki poświęcił w roku 1983, przebywając tu w Krakowie, święty Jan Paweł II Wielki. Kamień składający się z trzech kawałków. Z kamienia Zain Karim, gdzie urodził się święty Jan Chrzciciel, z rzymskich katakumb, mówiących o pierwszych rzymskich męczennikach, i z bazyliki na Lateranie świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Apostoła, który to kamień mówi o katedrze biskupa Rzymu. ten kamień węgielny, tak bogaty w swoje znaczenie, mówi jakże głęboko i przypomina to posłanie świętego Jana Chrzciciela, które także i dzisiaj w Wielkim Poście jest bardzo aktualne. Prostujcie drogę dla Pana. Nawracajcie się. Oczyszczajcie wasze serca, aby Chrystus mógł na powrót być ich Panem i przenikać je swoją miłością. Ten kamień węgielny waszej świątyni, tak mocno związany z postacią świętego Jana Chrzciciela, mówi także, jakim być wobec Chrystusa, bo On, Chrystus, ma wzrastać, a ja mam się umniejszać. Nie moje ja ma być pierwsze, tak jak wzywa nas do tego współczesny świat. Nie. Pierwszy ma być we mnie Chrystus. I jeśli tak się stanie, jeśli w Niego całym sercem uwierzę, nie zginę, ale będę miał życie wieczne. Amen.